Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Przejścia, powroty i przewroty. 30 obrazów, 30 lat. Wystawa malarstwa Beaty Bigaj w Nowochódzkim Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę wystawę.
To ja bardzo dziękuję, że mogę opowiedzieć coś na temat wystawy. Tak. Bardzo jestem wdzięczna.
30 obrazów, 30 lat, czyli jakiś rodzaj podsumowania, cezury. Zapytam o ten pierwszy gest, czy pierwszy koncept raczej, no bo on bez wątpienia jakoś tę wystawę organizuje.
Tak, ta koncepcja wiązała się rzeczywiście z takim podsumowaniem, bo trochę już tego malowania za mną.
Około 100 wystaw,
tak? Tak, 100 wystaw, oczywiście tam indywidualnych mniej, ale też chyba ponad 40 wystaw indywidualnych. No i jest też trochę taki czas, kiedy sama zaczęłam przyglądać się swoim obrazom, już takim myśleniu o takim pewnym podsumowaniu, myśleniu o tym, że też należy je gdzieś, jak to moja rodzina mówi, podpisać i zachować, więc jest, była taka okazja jakby z takiej perspektywy życiowej, a z perspektywy galerii, tutaj pani kurator, pojawiła się też taka podpowiedź, że może te 30 lat jakoś upamiętnić wystawę i pokazać, jak to wyglądało na początku i jak teraz maluję. Także te 30 lat rzeczywiście się poskładało, tutaj tym takim początkiem, taką ramą jest właściwie nawet rok przed tymi 30-leciem. To jest 1994 rok, kiedy będąc jeszcze na studiach dostaję stypendium i to właściwie jest już tak zupełnie poza studiami to otrzymanie tego stypendium, że wydawać by się mogło, że może tak jakoś to określić taką bardziej dojrzałą już twórczość, taką indywidualną. Natomiast pierwszy obraz tutaj na wystawie to jest 1995 rok, więc 30 lat.
Wszystko się zgadza, ale o ten 94 jednak zapytam, bo to jednak była cezura. Wyjechała wtedy pani za granicę. Jaki to był manewr, że tak powiem, życiowy?
To było zupełnie, jak na dzisiejsze czasy, to brzmi egzotycznie, ale zupełnie nie. Stypendium było kanadyjskie, ale otrzymałam go na podstawie slajdów i to slajdów jeszcze zrobionych naprawdę taką metodą chałupniczą, czyli slajdy, ażeby nie było komputerów, znaczy być może były, ale ja w każdym razie nie miałam, więc żeby te slajdy, żeby uzyskać kwadrat czy prostokąt obrazów, to te slajdy jeszcze były podlepione taśmą. Także nie wiem, być może zadziałało to takie właśnie, taka pewnie może inność tego materiału. I tak ku swojemu zaskoczeniu, to jeszcze w ogóle też zamierzchłe czasy, bo dostałam telegram, że oto dostałam nagrodę, więc to było niesamowite. Pamiętam, że ponieważ to było jeszcze w dolarach kanadyjskich, przeliczaliśmy, jaki to majątek zdobyło, więc to zupełnie inne czasy.
Ale można powiedzieć, że to był dla pani taki moment, nie wiem, wsparcia, czy jakoś decydujący?
No takiego przede wszystkim wiary w siebie, jakiejś olbrzymiej. Ja słyszałam o tym stypendium, po prostu gdzieś jako studenci, żeśmy sobie przekazywali taką informację, że można się o to starać, ale no, mało kto dostawał, tak szczerze powiedziawszy, więc to raczej na jakiejś takiej fali, a spróbuję, to poszło. Więc potem, kiedy się okazało, że dostałam tą nagrodę, to pomyślałam sobie, że może coś w tym jest, jeżeli ktoś zupełnie obcy, nigdy mnie nie widząc, nie słysząc, zdecydował na podstawie tych kilku slajdów, że jestem tego warta i to jeszcze tam gdzieś tak bardzo daleko, to ma chyba sens. Więc było, tak, było bardzo ważne. W ogóle studia moim zdaniem i ten czas był taki bardzo ważny, żeby też uwierzyć w siebie, bo wydaje mi się, że no, Akademia Sztuk Pięknych daje takie, może dać w każdym razie, nie wiem jak to jest, ale może dać taki właśnie wiatr w żagle takim zaufaniem do człowieka, no i, a to jest bardzo potrzebne, bo to życie artysty jest no, raczej dość trudne.
No, to prawda. Ale ale mimo tak pozytywnego wprowadzenia, wprowadza małego wirusa, bo przecież studiowała pani grafikę, ale po 30 latach jednak podsumowuje się pani malarstwem. Tu nie ma ani jednej grafiki.
Nie ma grafiki. Tak zaraz po studiach jeszcze robiłam grafiki. Ja w ogóle sobie wybrałam taką trudny typ grafiki, bo po pierwsze litografia, czyli w takim klasycznym kamień. Ja w ogóle robiłam duże litografie. To były takie mniej więcej 100x70, więc to w ogóle były olbrzymie kamienie. Po studiach poszłam do pracowni graficznej przy Związku Artystów Plastyków, żeby zrobić litografię, ale to jednak było już tak, że trzeba było się jakoś specjalnie organizować. Wiadomo, życie tak trochę człowieka pcha znacznie łatwiej i też bardziej chyba po drodze, bo już tak trochę na tej grafice czułam, że skręcam w stronę malarstwa.
No tak, zrobiła pani pewien zwrot, prawda? Z pracowni...
Zbysława Maciejskiego. I to była fajna praca. Też malarza. I to była fajna pracownia, ale muszę powiedzieć, że trochę jest jednak na grafice, no wiadomo, jest grafika, więc się bardziej studiuje grafikę. Mnie bardzo ciągnęło do tego w którymś momencie, żeby dużo więcej było tego malarstwa. I pracownie malarstwa dawały takie szanse, więc tak trochę nie wiem, też już dzisiaj nie pamiętam, jakim impulsem prowadzona. Podeszłam do profesora Rodzińskiego, którego nie znałam. Zapytałam się, czy można dołączyć do jego pracowni. Nie wiem, czy dzisiaj byłabym taka śmiała, żeby po prostu powiedzieć, że wychodzę z jakiejś pracowni i przechodzę do drugiej, ale to wtedy nie było jakimś większym problemem. No i tak trafiłam do profesora.
Dobrze to słyszeć.
Tak, to było jakoś tak, może w ogóle człowiekowi się wydawało wiele rzeczy prostszych, bo się tak pewnie nie myślało, że to może być jakiś faux pas, wychodzić z jakiejś pracowni, przenosić się do drugiej. Natomiast tam trafiłam na świetną ekipę, bardzo fajnych ludzi. Tak poza profesorem Rodzińskim, Grzegorzem Bednarskim, który był wtedy asystentem, to tam była świetna ekipa po prostu młodych ludzi, którzy tak mieli taki trochę gen poniekąd rywalizacji, czyli siedzieliśmy do wieczora w tej pracowni, co bardzo powoduje, że człowiek się też spina, no ma taki... Więc ja to wspominam świetnie. To kapitalny czas, pamiętam takie świetne przeglądy, kiedy no ta moja grupa była taka, że kiedy na tych przeglądach coś dobrze wychodziło, to nie czuło się zawiści, tylko wprost przeciwnie. Grupa potrafiła podejść, powiedzieć, ale świetne obrazy, więc nie wiem, pewnie mi się tak trafiło.
Czyli ta rywalizacja, bo właśnie trochę nie tyle nastroszyłam się, ile od razu się usztywniłam i wiedziałam, że do tego słowa trzeba będzie wrócić. Jednak rywalizacja jako wsparcie pozytywne, zachęta po prostu do pracy.
Tak, znaczy tutaj pomyślałam sobie po prostu w takim poczuciu, że widać było, że każdemu zależy na malarstwie i więc czuło się, że to jest ważne, a jak jest tak, to rywalizacja oczywiście w takim cudzysłowiu, bo tak naprawdę to jakby z tego okresu mam też, myśmy nie tylko przyjaciół czy znajomych, ale też myśmy nawet założyli taką grupę artystyczną, Kontrapost. Wierzyliśmy w to, że te grupy mogą przetrwać. Nasza nie przetrwała niestety, ale to tylko dlatego, że w którymś momencie życie nas tak trochę rozproszyło, każdy poszedł do pracy i tak dalej, ale jakby ta idea też grupy to była świetna rzecz na początku. Bardzo nas do tego Grzegorz Bednarski namawiał, że należy iść na początku siłą jakąś, że to jest łatwiej wystartować. No i tak było. Te początkowe wystawy to były wystawy grupy.
A to była duża grupa? Tylko jeszcze przez moment i wywodząca się z pracowni. Profesora Rodzińskiego.
Pracowni malarskich w ogóle, bo różnych, ale tak, ona miała różne etapy, czyli najpierw była mała, potem jak przychodziły jakieś większe wystawy, to nagle się okazywało, że mieliśmy 20 kilka osób w grupie, a potem się te osoby znikały, więc ona miała takie przypływy i odpływy, ale powiedziałabym, że tak na stałe to było z 6 osób, 6-7 osób.
W sumie taka jest właściwie natura tych artystycznych grup. Zostawmy grupy. Mam wrażenie, proszę też to skorygować, że stosunkowo szybko zrozumiała pani, czego chce tak naprawdę. Od razu przepraszamy słuchaczy, że jesteśmy tu na korytarzu, taka jest sytuacja i te głosy będzie słychać. A ośmielam się taką konstatację tutaj wyartykułować, ponieważ to, co pani pokazuje, to te 30 lat malarstwa jest spójne. To no, nie zawsze tak jest. Czasem ludzie bardzo młodzi po prostu szukają, a tutaj może nie użyłabym słowa konsekwencja, chociaż to jest piękne słowo, ale myślę, że byłoby po prostu niesprawiedliwe, bo wskazywałoby na pewien rodzaj może nudy w odbiorze, a tu się sporo dzieje i są pomysły i przewroty. Niemniej chcę podkreślić to, że w tych pierwszych latach już pani mniej lub bardziej wiedziała, dokąd chce iść. Takie mam wrażenie.
No, tak trochę myślę, bo, że cały czas kierowała mnie taka chęć obserwacji. To właściwie tak zupełny taki początek mój. To były martwe natury, które...
Których tu nie ma.
Których tu nie ma, ale gdyby, myślę, że je tutaj wprowadzić, jakby dla spójności tej wystawy ich po prostu nie ma. No więc gdyby je wprowadzić, to mogłoby się okazać, że wcale one nie są bardzo odległe, bo to nigdy nie były też martwe natury spokojne. To jakby zawsze chodziło mi o jakąś wtedy również formę, jakąś taką siłę przedmiotów. No a w którymś momencie pomyślałam, że tak najpierw trochę koło tych przedmiotów zaczęli stawiać ludzie. Potem się okazało, że coraz bardziej mnie to intryguje. Coraz więcej mam do takiego powiedzenia rzeczy, które wynikały z tego, co obserwowałam, powiedziałabym, w trochę innym życiu niż malarskim. To znaczy to malarstwo mi towarzyszy, jest chyba... Myślę, że moja rodzina mogłaby to potwierdzić na pierwszym miejscu, ale ja zawsze pracowałam gdzieś indziej. Więc to jest trochę tak, że te obserwacje również czasami z prac w dużej mierze ludzi, ale z takim, z życzliwością, ale też często z jakimś takim myśleniem, że trochę się musimy poznać, się nie znamy i w takim znaczeniu, że czasami jesteśmy w też takich sytuacjach, które nas testują i to właściwie są takie myśli, które mi towarzyszyły zawsze. Ja też muszę powiedzieć, że w takim cyklu, który tutaj jest obecny na wystawie, w takiej reprezentacji właściwie dwóch obrazów, który dotyczył buntu, ujęłam też coś, co trochę jakby też zawsze było mi bliskie i chyba wychodziło zawsze w obrazach. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak bardzo dramatycznie, ale rzeczywiście trochę wyrastamy z czegoś, a ja wyrosłam z domu, w którym ja jestem spod Oświęcimia, generalnie niedaleko. I zawsze, jakby właściwie każde święta, to były tematy związane z tym, że obok jest Oświęcim, że są... I to literatura obozowa to jest coś takiego, co jest mi bardzo bliskie i zawsze tam najbardziej intrygowało mnie to, jak to się w ogóle stało, jak człowiek się zmieniał, jak mogło się w ogóle zdarzyć taka historia, która wydaje się no, w zasadzie absurdalna, że istniało takie miejsce jak Oświęcim. I w zasadzie to, myślę,
że teraz bardziej zaczynamy powoli to rozumieć.
No właśnie.
Rozumiem te wątpliwości. Myślę, że wiem, o czym pani mówi. Tak. Coś tak strasznego, że przerasta w ogóle możliwość wyobrażenia sobie.
Tak, i dlatego tam gdzieś nawet się poniekąd tutaj też wśród innych z kolei cyklów pojawia się ten Dostojewski z takim myśleniem, że trochę się nie znamy i może nam się czasami też wydaje, że zupełnie inaczej byśmy zareagowali na różne rzeczy, podczas gdy, kiedy nas już coś testuje, to się okazuje, że tak do końca nie jesteśmy.
Aż tacy dobrzy
piękni. Właśnie. Także jakby rozumiejąc to wszystko, bo sama często jestem w takich sytuacjach, to trochę tak wprowadzam do obrazów, pokazuję, że dużo rzeczy nas kształtuje. No i właśnie, trochę... tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, tak, właśnie.
No, to jest dobre, to jest dobrze powiedziane.
Także to właściwie tak trochę cały czas przebiega. Tam są czasami na obrazach również takie zwroty w stronę ikonografii religijnej. A ja muszę powiedzieć, że to jest trochę wynika z tego, że mnie zawsze było blisko do albo subiektywnej tradycji malarstwa, albo do ekspresjonistów, nawet nie tyle ekspresjonistów niemieckich, co takiej nowej rzeczowości, Maxa Beckmana na przykład właśnie. I myślę, wydaje mi się, że takie bardzo rozpoznawalne symbole, one też dobrze trochę o czymś opowiadają, ale no właśnie nie używam ich w kategorii takiej malarstwa religijnego, bo to jest coś innego, ale bardziej właśnie też w takim znaczeniu, że to jest o człowieku.
Tak, i ja sobie pozwolę na wtrącenie się znowu, bo ten człowiek w tej naszej rozmowie się pojawia po raz kolejny. Jest w ogóle pani sztuka, mam wrażenie, taką wielką medytacją na temat tego szerokiego jednak motywu, chociaż naszej tradycji dość wąsko rozumianego, mianowicie ecce homo, bo oczywiście w ikonografii chrześcijańskiej rozumiemy, widzimy ten motyw w odniesieniu do ukrzyżowanego Chrystusa, ale też był człowiekiem, prawda? Więc możemy to rozszerzyć, tak. Tak bym widziała właśnie tę wystawę.
Tak. Ja mam nawet takie obrazy. Dawno temu, niedawno go nawet zwiozłam, chwilę wisiał w Niemczech taki właśnie obraz, dokładnie o takiej nazwie, gdzie przy stole siedzi człowiek wyglądający na zmęczonego. To w ogóle ciekawe, to zmęczoność moich ludzi z obrazów to często podkreślają różne osoby, natomiast no właśnie, bo to lubię też, bo poniekąd w tym oto człowieku jest trochę taka konieczność spojrzenia trochę jak w zwierciadło, znaczy stoimy naprzeciw kogoś, no ma za sobą różne przeżycia, po prostu na niego patrzymy. I tu nawet na tej wystawie widać, że jedna sprawa to są te właśnie nawiązania do ikonografii chrześcijańskiej, której tu jakoś jest zaznaczona, ale z drugiej strony pojawiają się takie obrazy, gdzie widać, że ktoś po prostu stoi naprzeciw nas i patrzy. I to jest poniekąd trochę z tego podobnego ducha wywodzące się. Gdzieś moje bardzo dawne zainteresowania takie, zawsze się gdzieś jakoś kształtujemy, prawda, przez jakieś takie zainteresowania, też nawet czasami młodzieńcze. Dla mnie na przykład takie dawne inspiracje kiedyś moje, to były takie niezwykłe osobowości artystyczne, jak na przykład Michał Anioł, gdzie lubiłam taki efekt Kaplicy Sykstyńskiej, że my tak naprawdę jesteśmy tam w tej sytuacji takiego bycia gościem w jakiejś przestrzeni, w której aż na nas coś napiera, więc to takie przyglądanie się tych postaci, trochę takie patrzenie czasami również w takiej kategorii, co zrobiliście, albo ale zobaczcie też na nas. Jest to dla mnie takie coś, co pewien czas na tych obrazach wydarza. I to się tak wydarza, powiedziałabym, niezależnie od tego, co ja sobie tam wymyślę, to w którymś momencie jest taki, już nawiążę do drugiego słowa, które się pojawia w tytule, powrót po prostu.
Tak, no i to zagęszczenie, które jest też bardzo typowe, no na pewno nie można by nazwać pani sztuki minimalistyczną.
Tak, ja muszę powiedzieć, że to jest tak, że ja lubię malować. Po pierwsze, tak fizycznie lubię naprawdę duże obrazy, ale gdzieś w głowie cały czas mam, muszę powiedzieć, jednym z moich lubianych przeze mnie malarzy, może to nie jest bardzo popularne, ale mam nadzieję, że tak w Krakowie powinno być, to jest Jan Matejko. I taki wielki obraz z takim ładunkiem, który ma, to jest coś takiego, co bardzo mi chodzi po głowie. I jest to mi bliskie, ja wiem, że to czasami jakby łatwiej jest oglądać obrazy takie wyciszane bardziej i też kompozycyjnie ułożone, natomiast wydaje mi się, że w tym momencie mojego malowania ujawnia się taka często niewidoczna na zewnątrz energia twórcza, która też każe mi po prostu iść tą drogą, ale też myślę sobie, że właśnie tak trochę na przekór tego, że w życiu trzeba być czasami ułożonym, to tam mogę sobie pozwolić na to więcej, bo to jest tak poza właśnie i pracą, i poza... Jeśli coś zostawić, to zostawić to coś uczciwego po sobie. A ja zawsze mówię, że jako, że w innej przestrzeni zarabiam, to tutaj mogę powiedzieć absolutnie prawdę.
Ale takiego dużego obrazu nie pokazuje pani. Te formaty są naprawdę imponujące, ale takiego matejkowskiego to tu nie ma.
Bo Matejkowski chyba jeszcze przede mną, ale muszę powiedzieć, że w życiu mam taki obraz jeden, który czeka na taką jeszcze może kolejną retrospektywę, który miał 6 metrów i to jest...
Rozumiem.
Tak, to on składał się z 4 przęseł, więc nawet malowanie jego było takim wyzwaniem. Skala jakby ludzka, która tam jest ujęta, jest taka no, blisko dwukrotnie większa jednak niż w naturze, więc ten obraz trochę czeka, bo powiem tak, on wymaga dużej przestrzeni i też ma taki, myślę, że pasowałby pewnie tutaj do tej wystawy, ale zająłby troszkę, dlatego że...
30 już by się nie zmieścił.
Tak. On ma tytuł Czym jest prawda? I to jest takie bez pytajnika. Trochę, bardzo dużo myślałam nad tym obrazem, bo on jest trochę między Ostatnią Wieczerzą, a takim pytaniem Piłata z Mistrza i Małgorzaty, właśnie pytaniem, tylko tutaj nawet stwierdzeniem, pewnie w jakoś podobnym duchu, nie? Jakby w co wierzymy i co widzimy, z czym się stykamy na tym obrazie, w miejsce tego stołu, powiedzmy jakiegoś, jeśli do tej ikonografii wrócić religijnej, to jest stół właśnie z tej Ostatniej Wieczerzy, to w tym miejscu po prostu leży człowiek. Obraz jest taki, że trochę trzeba o nim dłużej opowiedzieć i myślę, że tam kiedyś wróci na wystawę, ale tak jak mówię, te duże obrazy to pewien czas nawet właśnie, jeżeli się nie udaje tak, to są w jakichś tryptykach, bo ten tryptyk też jest...
Właśnie i jest taki tutaj. Rzeczywiście tutaj. No, chciałam właściwie uzupełnić to, o czym pani mówi, że niby nie ma takiego Matejkowskiego, ale w zasadzie jest.
Tak, ten tryptyk jest jakby dla mnie też ciekawy, tak jak mówię, to jest trochę taki zwrot też w stronę no, tych wszystkich takich ekspresjonistów, no jakby ta sztuka niemiecka też lubiała tryptyki, ale już poza wszystkim to on ma, czyli też takim myśleniu o takim ołtarzu, który się otwiera i jakby taki też, takich możliwościach myślenia o tryptyku, to on ma jeszcze taki plus, że daje taką pewną swobodę nie myślenia o tym, że to jest olbrzymie płótno, on się jakby buduje też trochę. Dla mnie to jest też ciekawe, jakby dla mnie same, kiedy tworzę taki tryptyk, bo też to jest takie myślenie w kategorii, czy on będzie obok siebie, czy tam zostawić jakąś przestrzeń pomiędzy, czy on będzie, nie wiem, tak
zupełnie nie ma tej przestrzeni, prawda?
Tu prawie jest takie kilka centymetrów, tak, których było mi potrzebne, bo tam rzeczywiście one jakby nie do końca się powinny stykać, te obrazy, ale na przykład, kiedy w Lublinie prezentowałam ten obraz w Centrum Spotkania Kultur, to kurator tamtej wystawy pomyślał o tym, żeby ten obraz po prostu zestawić trochę jak drzwi ołtarzowe, czyli był zgięty. Czyli rzeczywiście się wchodziło na niego.
Czyli czytają ludzie te intencje pani? Ołtarzową.
Tak, ołtarzową, tak. To wydaje mi się, że to był bardzo dobry pomysł. On nie był tak malowany, malowany był rzeczywiście jakby na płasko. Ja mam taką możliwość, powiedziałabym, trochę przestrzeni, co takie obrazy wymagają też po prostu jakby w warsztacie takiej możliwości, żeby od nich odejść. Blisko się ich nie da malować.
Nie da się. Na szczęście tutaj, szczególnie w galerii tej czarnej, naprawdę to odejście, pożądane odejście jest możliwe, więc polecamy i też uspokajamy państwa, bo jednak oglądanie dużych obrazów ma, no, podlega pewnym regułom i tyle.
Tak, ja kiedyś tak, z takim zdziwieniem poglądałam, bo tutaj wisi też Beksiński w galerii, w jaki sposób on malował. Wydaje mi się, że blisko był bardzo obrazów. Ja mam doświadczenia różnych miejsc pracy. W Krakowie maluję nie tak bardzo blisko, ale jednak. I teraz, żeby zobaczyć potem te obrazy tak, jak to powinno wyglądać ostatecznie, to zwożę je do pracowni właśnie w Liwiążu, czyli tej mojej rodzinnej pracowni, gdzie wtedy najczęściej jestem załamana i wszystko ulega poprawieniu, bo jednak oglądanie obrazu takiego, który ma wyglądać dobrze z daleka, też musi polegać na tym, że się go widzi z daleka, więc...
Chciałam jeszcze dopytać o pani bohaterów, chociaż może to jest złe pytanie, bo jednak mówimy o pewnych toposach, pewnych motywach, więc może to właśnie nie jest pytanie w ogóle istotne, ale zapytam, czy pani tych ludzi zna, czy to są raczej modele ciała, które pani komponuje? Których pani używa.
Tak, no niestety muszę powiedzieć, że używam. Na szczęście sobie już tak wiem, przygotowałam swoich modeli, że to jest dla mnie bardzo ważne. Nigdy nie śledzą tego, co się z nimi dzieje. Przyjęli już taką formułę, że nie podglądają obrazów i czekają, aż one same jakoś wyjdą w którymś momencie z pracowni, więc to jest cudowne. Natomiast no niestety używam, to znaczy myślę rzeczywiście o takiej kategorii, że jakby priorytetem jest obraz, jakaś koncepcja i ktoś musi, nie wiem, starszy, młodszy stanąć,
zająć miejsce.
Czasami ci modele powodują, że czasami muszę z nich rezygnować, jeżeli się na coś nie godzą, bo rzeczywiście bywa też tak. Natomiast, więc powiedziałabym, rodzina mi do tego świetnie służy i znajomi, żeby popozować. I na szczęście, no póki co, no poza jakimiś małymi wyjątkami, to nie było czegoś takiego, że ostatecznie chcą sprawdzić. Niestety ma to taki minus, muszę powiedzieć, że przy wystawach, w których potem przychodzi rodzina do wystawy, to ona się odnajduje i trochę się widzi w roli. Natomiast jak najbardziej myślę przede wszystkim w kategorii obrazu, tej opowieści, która ma być na obrazie, a nie osób, które pozują. I myślę sobie, tak patrząc też, śledzę historię sztuki, trochę uczę też historii sztuki, że to nie ja jedna tak robię, wielokroć na obrazach można spojrzeć, jak popatrzę na te tłumy, czasami na obrazach, to są jedni modele po prostu.
Tak, kiedyś czytałam o tym, jak pracował jeden z moich ulubionych francuskich malarzy. Dziś w ogóle jest... myślę, no nie tyle zapomniany, ile nie bardzo tak ceniony, nazywał się Nicolas Poussin, który po prostu miał jakieś figurki takie woskowe i przekładał, kombinował i rzeczywiście jak patrzę na jego obrazy, które jakby tutaj żadnej analogii nie ma między tym, między pani pracą, przede wszystkim nie był ekspresjonistą, to właśnie wyczuwam tę taką konstrukcję, która no, pochodzi trochę z innego świata niż świat żywych. To są te sposoby.
Tak, no właśnie myślę chyba, że każdy artysta ma jakiś pomysł na to, jak sobie z tym poradzić, bo byłoby cudownie, gdybyśmy byli w takim świecie, do którego może trochę tęsknimy, nie wiem, tak sobie może wyobrażamy w baroku, że można zaprosić modeli, którzy przyjdą i pozują. Tak zdarza się, natomiast...
Ale jak? Gdzie? W tej przestrzeni, zawieszeni gdzieś to...
Ja mogę powiedzieć w ramach takich trochę anegdot, że ja już przez te lata mierzyłam się właśnie z różnymi koncepcjami. Kiedyś pracując też również na uczelni, mieliśmy modeli, mówiłam się na przykład z modelką, ale rzeczywiście potem się pojawia taki problem. Wprowadzamy tego modela czy modelkę do tego prywatnego świata, do własnego mieszkania i tak dalej. I teraz to też jakby powoduje jakieś takie zestresowanie po dwóch stronach, więc ostatecznie miałam taką użyczoną pracownię w szkole i to wszystko było naprawdę dość absurdalne, dlatego że to był akt, więc do tego aktu ja musiałam czekać, aż wszyscy wyjdą, zasłanialiśmy wszystko, więc to było takie ogromne zestresowanie z dwóch stron, zarówno malarza, jak i modelki, więc to są po prostu trudne rzeczy, ale no, czasami, no, ja myślę, że jak Polacy, trochę sobie myślę, że damy radę i to po prostu być może to też buduje jakiś świat ostatecznie. Mam tutaj taki tekst, który przygotowała na poczet tej wystawy. Ale właśnie jeszcze mam drugi, pani Anna Lewińska to jest jeden tekst, drugi pani Magda Studnicka, która trochę mnie zna, która w tym tekście właśnie, a sama zajmuje się pisaniem o sztuce, napisała coś takiego, co dla mnie było zaskakujące, bo napisała, że dla niej jest to ciekawe, że pojawiają się tam właśnie postacie, które ona również zna z mojego życia w takim kontekście i to jest taki trochę dysonans, który widzi jako intrygujący. I no więc może poniekąd właśnie to też można tak rozumieć.
No to prawda i do dzisiaj rozmawiając o dawnym malarstwie, oglądając je z wielką przyjemnością, rozpoznajemy te postaci, które w jakiś sposób otaczały, znaczy w jakiś sposób mniej lub bardziej były bliskie artystom, więc no można powiedzieć, że jest to starożytna praktyka. Jeszcze na koniec zapytałabym o te powroty, bo wobec no, całej naszej rozmowy, to może nie jest taki oczywisty wątek w pani sztuce.
Tak, te powroty to jest, to jakby, właśnie, to są takie powroty do, wynikające, powiem tak, właśnie z takiego przeglądu mojej twórczości własnego, swojego własnego zaskoczenia, bo muszę powiedzieć, te obrazy są duże, to tak powiem też takiej perspektywy warsztatu, one po tym namalowaniu wędrują do różnych pomieszczeń, najczęściej, ponieważ ja bardzo nie lubię zaraz po już takiej decyzji, że to jest koniec obrazu, przyglądać się tym obrazom. Więc one je po prostu lądują licem właściwie do kolejnego płótna. I potem przy takim oglądaniu co pewien czas obrazów, bywa tak, że ja z niektórych obrazów jestem bardzo niezadowolona, a potem się okazuje, że jednak do czegoś, to było z jakiegoś powodu ważne, do czegoś wróciłam. I tutaj też przyglądając się całości tej, czy tam większości tych obrazów swoich, też widzę takie powroty. I to są takie powroty zarówno w takiej warstwie technicznej, bo tutaj jest obraz, który na przykład gdzieś kiedyś mi była bliższa ta technika malowania olejnego, ale tak lekko pędzlem, tak żeby farba spływała i to się okazało, potem przez lata miałam zupełnie szpachlą, prawie że pędzli nie miałam.
Taki gęsty, mocny
tak, gest. To poniekąd było mi to potrzebne po to, żeby obrazy były tak malowane mokre w mokre i wtedy ta szpachla daje taką możliwość. I potem nagle okazało się, że ta szpachla tak z obrazu na obraz gdzieś zaczęła mi przeszkadzać nawet, przeszłam na pędzle i wróciłam właśnie do tego czasami właśnie takiego przelewania, chlapania po obrazie, więc takie powroty ja u siebie widzę. Natomiast to są czasami powroty do tematów, które mi się wydaje, że już się zakończyły. To znaczy jest jakaś idea, nie wiem, jakiś, tutaj są takie obrazy, które związane są z samotnością, czasami właśnie jakąś ciszą. I wydaje mi się, że to jest jakiś wątek skończony i potem po kilku obrazach mam taką ogromną poczucie, że do tego muszę jeszcze wrócić, coś trzeba dopowiedzieć, że po raz kolejny pojawia się jakaś taka potrzeba odsłony. Teraz, że tak powiem, z tych obrazów, których tutaj nie ma, ale które gdzieś tam się jeszcze tworzą, jest na przykład też taki, maluję teraz, może się nie powinno mówić o tym, co się tworzy, ale to jest taki z gestem takiego przytulania, takiego przygarnięcia, taki obraz. I to jest na przykład coś, co też pojawia się na moich obrazach co pewien czas, czyli po takich obrazach bardzo intensywnych, gdzie ktoś przechodzi, biegnie, właściwie tak prawie wybiega z tego obrazu, mam taki czas, kiedy nagle bardzo potrzebuję takiego wycieszenia też na obrazie. Więc to są te powroty.
Czyli właściwie taki proces, który no w zasadzie nie jest linią ciągłą, ile po prostu się nie kończy i cały czas meandruje, mniej lub bardziej.
Tak, to myślę, że zarówno z tego powodu, że tak się dzieje, że kiedy kończy się jakiś etap, nie wiem, ja czasami myślę o tych obrazach, że one powstają w jakichś cyklach. Te cykle to tak ujęłabym trochę w cudzysłów, dlatego że to nie jest tak do końca, że mają jakiś początek, mają jakiś koniec. Wracam do tych, no właśnie, tutaj też się pojawiają te powroty, że wracam do jakiejś koncepcji z danego cyklu. Natomiast powiedzmy, że jeżeli myślę już, że to jest już ten końcowy akord i już więcej tego nie pociągnę, to tak po kilku latach okazuje się, że jednak.
Coś pracuje,
tak. Także no, mimo wszystko, chyba to też trochę widać, nawet w takim przeglądzie, że pewne tematy, nawet tam w tytule jest również przejścia, to nawet takie fizyczne przejścia, przemarsze, przechodzenia, to czasami różnie się to nazywa na tych moich obrazach, ale one też wracają.
Pani profesor Beata Bigaj, wystawa w Nowochódzkim Centrum Kultury i teraz jeszcze powiedzmy, do kiedy wystawa jest czynna i przypomnijmy ten tytuł.
Do 4 grudnia, tytuł wystawy Przejścia, Powroty i Przewroty. 30 lat, 30 obrazów.